Dzisiejszą konferencją zaczniemy cały cykl tematów dotyczący budowania własnej wartości. Dzisiaj zaczniemy od takiego tematu, jakim jest akceptacja ciała. Zanim zaczniemy o tym mówić, pytanie jest następujące. Dlaczego nasze ciało jest takie święte, takie warte? Jego ranga jest tak ważna, tak? Co wiemy? Na początku Bóg stworzył człowieka. Stworzył kobietę i mężczyznę, połączył dar życia, połączył ciało, serce i umysł w jedno po to, by ciało wyrażało to, co czuje dusza, a dusza ożywiała to, co jest w ciele do ożywienia. Tak czytamy w Księdze Przysłów. Życiem dla ciała jest serce spokojne, serce radosne, twarz rozwesela. I ciało i dusza są święte. Skąd to też wiemy? Wiemy to po życiorysie Jezusa. Jak czytamy w Ewangelii, jeden z ewangelistów donosi, że Jezus przyjął, chcąc zbawić świat, przyjął ciało, zgadzając się tym samym na cierpienie. Nie skorzystał ze sposobności, żeby być na równi z człowiekiem. Co to oznacza? Że w momencie trwogi pozwolił i zaakceptował, by to jego właśnie ciało zostało ukrzyżowane, a następnie później, by z tym również ciałem dokonało się zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Czyli nasze ciało jest święte właśnie dlatego, ponieważ zostało wywyższone w osobie Jezusa. Niestety problem polega na tym, że przez upadek pierwszych rodziców, przez nasze trudne doświadczenia w życiu, często niezależne od nas, my przestaliśmy chyba wierzyć w to, że nasze ciało nadal może być święte. A śmiem twierdzić, że ono nigdy nie przestało być święte. To jak czytamy w Księdze Rodzaju, Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Któż ci powiedział, że twoje ciało jest takie, którego powinieneś się wstydzić? Któż ci powiedział, że tak daleko zabrnąłeś w seksualność, że nie jesteś w stanie jej wyjść? Tylko jedna osoba, szatan, tak, w jednym wiadomym celu, byś odtrącił siebie, byś odtrącił Pana Boga, a tym samym byś się skazał na wieczny ból, wieczny rozpacz. I stąd też ta konferencja, stąd też potrzeba, by mówić o akceptacji swojego ciała. Tak? Teraz to, co bym chciała zrobić, to odpowiedzieć poprzez swoje świadectwo, jak można budować własną wartość, jak można akceptować ciało. Jest to propozycja. Wy decydujecie, na czym chcecie się wzorować. Jak samo słowo wskazuje, budowanie to proces, czyli składa się z etapów długotrwałych i często obarczonych cierpieniem. Tak też było u mnie. Pierwszy etap, nazwałam go pytanie Jezusa do paralityka. Czy chcesz, żebym cię uzdrowił? By móc na to pytanie odpowiedzieć, trzeba mieć świadomość, że jest problem, że jest się chorym. Więc ja musiałam sama przyznać przed sobą, jest: Panie Boże, sobie nie radzę z moją cielesnością, z moją seksualnością, z tym wszystkim, co mnie z tym związane, tak? Co może nam pomóc, by to stwierdzić, by zauważyć, że jest problem? Dwie rzeczy, przynajmniej tak było u mnie. Pierwsze to moje emocje, moje uczucia. Czyli w konkretnych sytuacjach, z konkretnymi osobami możemy czuć konkretne uczucia. Dyskomfortu, wstydu, poniżenia, upokorzenia, lęku, wstrętu, jakieś odruchy naszego ciała niekontrolowane, to może wskazywać, że jest coś nie tak, tak. Druga opcja u mnie była taka, że to druga osoba wskazała mi: powinna, masz problem, potrzebujesz pomocy. I był to kapłan, później lekarz, później psychoterapeuta między innymi. Przyznanie się do błędu i przyznanie się do problemu zajęło mi kilka lat, ale gdy się to przetrawiło, doszłam do etapu drugiego, jakim było, nazywałam to efata, otwórz się. To znaczy uświadomienie sobie, że ani ja, ani ty, jeżeli masz problem związany ze seksualnością czy też z cielesnością, tak, nie jesteś w tym sam i nie masz być w tym sam. Masz prosić Pana Boga o to, żeby On cię z tego wyciągnął. Ale problem jest jeden. Moja duma i mój lęk. Lęk, bo pytanie, skąd pewność, że kolejna osoba mnie nie zawiedzie, tak? Mnie nie zrani, mnie nie osądzi. I duma. Przecież ja sama chcę się wyleczyć, ja sama chcę się zbawić. W sensie tym, że w tej wizji zbawienia nie ma miłosierdzia, tylko samo potępienie. Więc to jest krok drugi. Krok trzeci jest to już świadoma decyzja o podjęciu pracy nad sobą i konkretne działania. Co jest istotne, to to, że każdy z etapów ja decyduję, czy ja w to wchodzę, czy też nie. Nie decyduje mój przyjaciel, moja rodzina, kapłan, lekarz, psychoterapeuta, ktokolwiek inny. Ja decyduję, czy ja chcę zawalczyć o swoje życie w tym w sposób szczególny dzisiaj, co mówimy, pokochać swoje ciało. Tak? Jakie jest ryzyko? Lęk znowuż. Tak? Lęk, bo podjęcie decyzji wiąże się z przyjęciem skutków, czyli odpowiedzialności, to co jest z tym związane. Czyli jak ja poszłam na terapię, pierwsza była moja terapia grupowa, później była terapia indywidualna. W międzyczasie wstąpiłam do wspólnoty. Jeszcze do tego doszło kierownictwo duchowe i spowiedź. To wszystko spowodowało, że ja krok po kroku zaczęłam odkrywać, co jest główną przyczyną, że ja nie akceptuję ciała. Bo a nie akceptacja ciała tak naprawdę jest wierzchołkiem góry lodowej. Tego, co się kryje pod nią, a kryje się mnóstwo rzeczy. W moim przypadku to wynikało z tego, że ja nie akceptowałam swojej kobiecości. I nie mam tutaj na myśli takich rzeczy, że miałam skłonności homoseksualne. To wynikało z niezdrowej relacji i niedobrego obrazu kobiecości i męskości w moim domu. Czyli de facto poniosło konsekwencje tego, co się działo w małżeństwie moich rodziców. Do tego też doszło alkoholizm, do tego też doszła nadpowiedzialność, presja, tłumione jakieś tam uczucia, lęki, oczekiwania, perfekcjonizm. Dużo by wymieniać. Myślę, że każdy z was ma swoją historię też i wie, jakby można byłoby to ująć. Ale co jest trudne na tym etapie? Że przyjmowanie każdej kolejnej dawki prawdy bardzo, bardzo, bardzo boli. I jest w takim momencie, kiedy się już mówi stop, nie dam więcej rady, nie jestem skłonna przejść do tego, rezygnuję z terapii, rezygnuję ze wspólnoty, rezygnuję z Pana Boga, bo taki okres też przeszłam. I w tym momencie wchodzimy na krok czwarty, etap czwarty, to znaczy nie jesteśmy w stanie, ja nie byłam przynajmniej, przejść tego wszystkiego bez potrzeby przebaczania. Bez potrzeby przebaczyć innym i przebaczyć sobie to, co mi wyrządzi krzywdę, tak? Ale co jest istotne? Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć o pewnych krzywdach, bo nie zawsze to jest możliwe. Przebaczyć to nie znaczy również uniewinnić kogoś czy samego siebie, ani też nie znaczy to, że ja nawiązuję jakąś relację, jak na przykład z oprawcą, jeżeli mówimy o wykorzystaniu seksualnym, tak? Przebaczyć dla mnie znaczyło dać sobie wolność. To znaczyło, Panie Boże, ja chcę być szczęśliwa. Niesamowicie trudny proces, bo też w tym momencie wchodziła inna intryga szatana. Na zasadzie, ale przecież Ty powinnaś odpokutować. Ty powinnaś cierpieć. Chcesz się wybielić? Bzdura. To te kolejne kłamstwo, tak? Ale z pomocą Pana Boga wszystko jest możliwe do przejścia, tak? Przebaczenie. I obok przebaczenia jest jeszcze inny krok. Jak ktoś już przychodziło, to jest proces ciągły. Ja dopiero wtedy byłam gotowa zaakceptować wszelkie ograniczenia związane z moim ciałem i cielesnością. Bo co miałam do przebaczenia? Do przebaczenia miałam rodzicom bardzo dużo tego, że nie byli rodzicami, jakim ja chciałam. Przebaczenia mojej mamie, że nie dałam takiego wzorca kobiecości. Przebaczyć mojemu tacie, że bardziej mnie wychował na syna niż na córkę. Przebaczyć ich problemy. Też przebaczyć tym, którzy ich skrzywdzili. Bo to jest konsekwencja konsekwencji, mówiąc najprościej. Tak? W końcu przebaczyć mężczyznom, ale nie wszystkim. Tym konkretnym, bo to jest też nasz problem, że my szufladkujemy, ja szufladkuję wszyscy na zasadzie, bo wy kobiety, bo wy mężczyźni. Nieprawda. Konkretna osoba nas krzywdzi, tak? I ona ma imię. Więc ja potrzebowałam przebaczyć też mężczyznom, tym, którzy, mówiąc najprościej, byli bierni. Bierni pozwalali na żarty, na szyderstwa, nie potrafili obronić, nie potrafili w moich oczach być po prostu mężczyznami. To też mnie krzywdziło. I chyba na koniec przebaczyć samej sobie, że ja nienawidziłam siebie tyle lat, że nienawidziłam swojej kobiecości, nienawidziłam i pogardzałam nią do tego stopnia, że weszłam w perfekcjonizm, samokontrolę, weszłam w fanatyzm religijny, odizolowałam się od ludzi, szczerze nienawidziłam mężczyzn, z kolei pogardzałam kobietami, czyli de facto byłam w jednym wielkim dramacie. I to też mnie oczywiście doprowadziło do, jak to nazwijmy ładnie, do praktyk nieczystości. Ja mam ogromne przekonanie, też wiedzę, współpracując z młodzieżą, że temat nieczystości i seksualności jest tak wrażliwy, tak trudny. Temat onizacji, masturbacji, czy też pornografii, to jest temat, który mnie dotknął też i dotyka, jak nie jedną osobę, to większość z nas, również z nas. Tylko nie można zapominać o tym, że Pan Bóg jest większy. On naprawdę jest większy niż nasz grzech, niż nasz upadek, niż nasza niedoskonałość, bo nie na tym polega świętość, że my nie grzeszymy. Świętość polega na tym, że my pomimo grzechu jesteśmy blisko Jego. Więc to jest to, przebaczenie, a zaakceptowanie moich ograniczeń jako ciała. Bo to, czy ja chcę, czy ja nie chcę, są blizny. Zostają blizny na duszy, zostają blizny na ciele. Dla niektórych z was to może być kalectwo, dla niektórych z was może być to choroba, dla niektórych z was to może być coś mega przykrego, trudnego, dramatycznego, jak właśnie wykorzystanie, przemoc fizyczna na ciele, czyli mówimy o gwałcie, tak? Ale jest to wszystko do przetrawienia, tak mówiąc, dzięki miłosierdziu i dzięki niesamowitej mocy Pana Boga. Kolejny etap to właśnie scena, na którym aktualnie się znajduję. Czyli świadomość tego, że oprócz mnie jest też druga osoba, czy jest drugi człowiek. I to mi mówi o tym, że nie ma pełnej akceptacji bez tego, jeżeli ja nie akceptuję ciała i sfery intymności, sfery prywatności drugiej osoby. A to z kolei mi mówi też o innej rzeczy, że my jesteśmy współodpowiedzialni za siebie nawzajem, za swoje gesty, za swoją postawę. Nie bez przyczyny czyli oszustwo, kończy się tragedią. To tak jakby wydać czek bez pokrycia. Nic innego, tylko upadek i ruina nie jednej osoby, ale przynajmniej dwóch. Więc my jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, bo moje ciało i ciało tej drugiej osoby wyraża to jedno i to samo. Czyli jest miejscem spotkania profanum ze sakrum, miejscem świątyni Ducha Świętego. Dlatego akceptacja drugiego ciała, drugiej osoby, to też czasem powiedzieć nie, nie zgadzam się. To też powiedzieć czasem tak, zgadzam się. Pozwalam, żebyś przybliżył się do mnie, pozwalam ci siebie dotykać. Ale pod warunkiem, że moja dusza wyraża to, co, właśnie moje ciało wyraża to, co jest w duszy, a nie odwrotnie. Czyli te 5 kroków. Pierwsza, stanięcie w prawdzie. Drugie, wiedzieć, że nie jestem sam, potrzebuję pomocy, potrzebuję uzdrowienia Chrystusa. Trzecie, to jest decyzja, już nie rozmyślanie. Czwarte, przebaczanie. I piąta, akceptacja moich ograniczeń, tu i teraz. Nie czekanie z tym też. I chciałabym was zostawić z takim jednym pytaniem, bo to, co spowodowało, że ja zaczęłam walczyć o swoją czystość też, a też o swoje życie, to było zdanie, które powiedział mi spowiednik. Podał argument, bo inaczej ze mną nie można było rozmawiać. Paulina, jesteś królewską córką Boga Ojca. A jak każda córka, o ile wie i czuje, że jest właśnie chciana, kochana i akceptowana, to będzie chciała godnie reprezentować swojego Ojca w jednym celu. By też w ten sposób, przez wygląd, przez wizerunek, przez dbałość o ciało, o czystość, powiedzieć Jemu, ja Ciebie też kocham. Czy ja w to wierzyłam tamten czas? Jeszcze nie. Ale świadomość tego, że jest ktoś, kto nie wymaga ode mnie, nie stawia warunków, mówię, wchodzę w to. I ja zostawiam was teraz tym pytaniem. Czy ty, konkretnie ty, czujesz się w tej chwili właśnie dzieckiem przez Pana Boga chcianym? Czy twoje istnienie tu jest nie przypadkiem? Po drugie, dzieckiem kochanym. Bóg potrzebował miłości, żeby ciebie stworzyć. I trzecie, dzieckiem akceptowanym. Czyli pomimo jakichś brudów, pomimo upadków, pomimo blizn, w Jego oczach ty nadal jesteś ideałem, pięknem. Za to chwała Panu. Amen.